filmoznawca, medioznawca i niemcoznawca, co tutaj w kontekście dzisiejszego wykładu też jest bardzo istotne. Nie mamy czasu, żeby wymieniać chociażby część publikacji, których autorem lub współautorem jest profesor Gwóźdź, ale chciałabym przypomnieć Państwu o tej serii Niemcy, media, kultura i szereg książek, które się ukazały w tej serii, a profesor Gwóźdź właśnie jest pomysłodawcą tej serii. I tutaj chciałabym przede wszystkim powiedzieć o książce pod tytułem Marzyciele i wędrowcy, romantyczna topografia twórczości Wernera Herzoga i Wima Wendersa, autorstwa Magdaleny Kępnej-Pieniążek, jako uzupełnienie dzisiejszego wykładu. I przypomnieć o najnowszej książce profesora, którą prezentowaliśmy już w poprzednim semestrze, czyli Kino Hanny Szyguli. To jest najnowsza książka z tej serii, autorstwa właśnie profesora. Wszystkie te książki są dostępne u nas w księgarni, także można sobie je przejrzeć. Tam poprosiłam Wojtka Radocha, który dzisiaj tam pracuje, żeby je specjalnie dla Państwa wyłożył. Także można się z nimi zapoznać, a nawet i kupić. A teraz serdecznie już zapraszam na wykład, panie profesorze.
Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, ja nie będę do końca dzisiaj oryginalny, bo większość z tego, co powiem, można przeczytać w trzecim tomie historii kina pod redakcją Lubelskiego, Sowińskiej i Syski. Tam mój wkład właśnie dotyczy tej formacji, o której dzisiaj będziemy mówić. Oczywiście w artykule nie wszystko da się napisać, dlatego powiem Państwu też o kilku rzeczach, może takich nawet ciekawszych od kilku spraw, które tam przeczytacie, ale też chciałbym odesłać w związku nie tylko z egzaminem, ale z kontynuacją naszych rozważań o kinie niemieckim, tak zwanym nowym, do trzeciego tomu i w ogóle ten trzeci tom polecić, chociaż to najgrubsza książka w mojej biblioteczce domowej, stanowi przestrach dla mojej żony, bo ciągle ją gdzieś przenoszę, to jest 2,5 kg to liczy sobie waga tej książki. Skrzętnie recenzenci obliczyli. Drodzy Państwo, nowe kino niemieckie nie jest dla Państwa czymś nieznanym, wręcz przeciwnie. Stosunkowo niedawno spotkaliśmy się na wykładzie poświęconym filmowi Schlendolfa Utracona cześć Katarzyny Blum i Rainera Wernera Fassbindera, Małżeństwo Marii Braun. A, Blaszany Bębenek, jeszcze wcześniej. A Utracona cześć nie było? To gdzie ja byłem? To czytałem na ekranie. Dobrze, drodzy Państwo, to w takim razie nie było. Jestem przekonany, że to było i nawet wiem, że tam jakaś literówka się wkradła, zmiksowały, ale mniejsza z tym, dobra. Drodzy Państwo, no właśnie, nowe kino niemieckie. To jest pewien problem terminologiczny. My tu oczywiście nie jesteśmy po to w pierwszym rzędzie, żeby próbować rozwikłać dylematy związane z kategoryzacją kina, ale no niemniej trzeba o tym dwa słowa powiedzieć. Otóż no, skoro było nowe, to kiedyś się zestarzało, już nie było nowe. Co to w ogóle jest to nowe kino niemieckie? Nurt, fala, formacja. Proszę Państwa, dzisiejsze filmy dzieli od siebie dekada. Zobaczcie, Stroszek 77 rok, Niebo nad Berlinem 87. To jest sporo jak na falę, gdyby to była fala. W moim odczuciu fala to jest coś, co z ogromnym impetem rozbija zmurszałe struktury zastanego kina, po czym wytrąca się, wycisza. Czy to nowe kino niemieckie jest rzeczywiście, jak czasami się je nazywa, nową falą, analogicznie do nowej fali francuskiej, do fali czeskiej, która zresztą też raczej podpada pod kategorię nowego kina czeskiego, czy do tak zwanej nowej fali polskiej po Polskiej Szkole Filmowej. Ten inicjalny gest nowego kina niemieckiego dał festiwal filmów krótkometrażowych, paradoksalnie krótkometrażowych, w Oberhausen w 1962 roku. Był takim lontem zapalającym ruch wokół nowego stylu myślenia o kinie. Ale istocie w Oberhausen nic się na dobrą sprawę nie zaczęło. Nie powstał ani w 63, ani w 4, ani w 5 żaden ważny film, który utwierdzałby sygnatariuszy manifestu w ich wołaniu o nowe kino niemieckie. Oni zresztą poszli na skróty, bo główne hasło manifestu brzmiało: stary film umarł, niech żyje nowy. Więc to taki manifest króciutki, złożony z kilku zdań, które kończy się takim wołaniem, no w zasadzie otwiera bardzo wiele możliwości interpretacyjnych. I proszę Państwa, trzeba było 4 lat, trzeba było doczekać do roku 66, aby móc odnotować produkcje, które wpisują się w te założenia z Oberhausen sprzed 4 lat. To oczywiście były niepokoje wychowanka Torlesa Schlendorfa, głównie w sztandarowy film nowego kina niemieckiego, ale taki ląd z opóźnionym zapłonem w sumie, prawda? 4 lata to jest sporo w kinie. Zaczęły powstawać filmy Aleksandra Klugego, filozofa nowego kina niemieckiego. Zresztą jednego z liczących się twórców nowego kina, który brał udział w tym evencie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w Oberhausen. Był jednym z tych, którzy manifest podpisali, bo nikt z wielkiej czwórki, ani Schlendorf, ani Fassbinder, ani Herzog, ani Wenders, niczego w Oberhausen nie podpisywali. Zresztą Wenders był 17-latkiem, gdzieś tam po drodze w jakimś źródle wspomina, że przemknął przez kino festiwalowe, ale niewiele zapamiętał. Przypomnę, Wim Wenders, rocznik 45. Werner Herzog był 3 lata starszy. Rocznik 42 był 20-latkiem, kiedy dokonał się ten akt ablucji starego kina, kina papy, Heimatfilmu. Właśnie na tym stosunkowo prestiżowym, ale przecież nie światowym festiwalu. A zatem ci dwaj autorzy, o których dzisiaj mówimy, jeden być może otarł się o Oberhausen prywatnie, a drugi nie przypomina sobie w ogóle tego wydarzenia, co też jest, myślę, doskonałym dowodem na to, że ten mit założycielski nowego kina niemieckiego jest zdecydowanie silniejszy niż faktyczna energia, jaka z Oberhausen wybuchnęła ku kinu niemieckiemu, prawda? To jest taki mit fundacyjny tego kina, symboliczny początek czegoś nowego, ale to stare kino, kino papy, robione jeszcze niejednokrotnie przez starą gwardię reżyserów UFY, reżyserów III Rzeszy, nadal powstawało, nadal było chodliwe i głównie na takie filmy chodzono do kin. My też musimy pamiętać, że przez całe lata 70. do połowy lat 80. nowe kino niemieckie nie zdominowało repertuaru kin w Erwenie. To było w zasadzie kino arthouse'owe, kino, które fascynowało krytyków, filmoznawców, twórców filmowych, ale generalnie to nie były filmy, na które się chodziło masowo. Bardzo często, czytając o kinie nowym niemieckim, odnosimy wrażenie, że filmy te w zasadzie wytrąciły z ekranów szmirę heimatfilmową, filmy szlagierowe, taki zachodnio-niemiecki gatunek, który świetnie rozkwitał przez całe lata 60., jeszcze na początku lat 70., filmy erotyczne, słynny cykl Schulmädchen Report, sam tytuł już wiele mówi, prawda? Raport uczennic. A zatem trzeba to zjawisko dostrzegać w odpowiedniej skali. To nie było tak, że kino niemieckie żyło wyłącznie nowościami i tymi ambitnymi filmami młodych, faktycznie młodych. Tylko był to proces, który polegał na przepoczwarzaniu się kinematografii niemieckiej, a trzeba pamiętać, że kino zachodnio-niemieckie było kinem dystrybutorów. To wsad finansowy dystrybutora do produkcji filmu decydował o tym, czy film mógł powstać, czy nie. Nam się to może wydawać trochę dziwne, ale właściciele kin decydowali o repertuarze kin. I nowy film niemiecki właśnie próbował się tej zasadzie, która znakomicie funkcjonowała przez cały czas powojnia do lat 70. sprzeniewierzyć. Powstawały fundusze filmowe, kuratorium Nowy Film Niemiecki, organizacja, która miała na celu wspierać właśnie produkcję tych filmów. A więc wróćmy do tego podstawowego pytania. Co to jest ten nowy film niemiecki? Fala, prąd czy nurt? No oczywiście, jak powiedziałem, możemy się spierać o definicję. W moim odczuciu nie jest to fala, bo jeśli za końcówkę nowego kina w RFN-ie przyjąć znowu symbolicznie, bo przecież nie ma żadnego dekretu kończącego nowy film niemiecki, przyjąć śmierć samobójczą Fassbindera w 1982 roku, a do tego państwa namawiałem w czasie ostatniej rozmowy, żeby w takich ryzach te formacje utrzymać, no to 66, 82, 16 lat, trochę sporo jak na falę, prawda? To gdzieś ta fala już po drodze musi zbierać, nie wiem, piaski z bliskich mielizn wody i w moim odczuciu rzeczywiście tak jest, że ten 82 rok jest wygodny jako data symboliczna, no bo zmarła sztandarowa postać, po której na dobrą sprawę nowe kino niemieckie w całości się już nie pozbierało i nie miało wewnętrznej siły energii. To Fassbinder był tym afrodyzjakiem dla młodych twórców niemieckich, nienawidzony i kochany, ale to był ktoś, wobec kogo trzeba było ustosunkować się, robiąc filmy, przeciwko niemu z nim, ale nie można było Fassbindera ignorować. Jeśli ten pionek na szachownicy kinematografii zachodnio-niemieckiej przestał funkcjonować, to brakowało jakby tej ściany, którą twórcy mogliby się obijać. Film Stroszek, jak państwo widzą, jeszcze powstał za czasów Fassbindera, co może trochę też dziwnie brzmi, bo niby Fassbinder nic do tego filmu nie ma, ale jak mówię, była jeszcze cała żywa czwórka autorów wielkiego kina tego czasu, czyli Schlendorf, Wenders, Fassbinder i Herzog. Natomiast film Niebo nad Berlinem powstały, czy kręcony w 4 lata po śmierci Fassbindera, według mnie już do nowego kina niemieckiego nie należy. To już jest ta część lądu, które kino zaanektowało dla kinematografii niemieckiej w ogóle. Znaczy ja kino Wendersa mniej więcej od połowy lat 80. mieści się w głównym nurcie kina zachodnio-niemieckiego. Czy to jest kino kochane czy niekochane, inna sprawa, ale Wenders przede wszystkim po pierwsze już nie jest do końca młody, a po drugie różnorodność filmów, które kręci, no nie pozwala go identyfikować z jakąś restrykcyjnie pojmowaną formacją typu nurt, fala czy tym podobne. A więc zachęcam państwa, aby przyjąć również dla własnego komfortu historyczno-filmowego cezurę 62-82 jako te ostre, wyraźne markery, chociaż ta dolna skala, rok 62, jak powiedziałem, no, nie przyniosła sobą filmu, ale stworzyła pewną aurę, pewien klimat, który potem fantastycznie od 66 roku procentował. I ten rok 82, taki moment jakby wytłumienia tego impulsu i przez 2-3 lata naprawdę panował impas w kinematografii zachodnio-niemieckiej, bo wydawało się, że bez tej lokomotywy, bez tego motoru, którym był Fassbinder, już się daleko, daleko nie zajedzie. Proszę państwa, przypominam, nikt z tej czwórki nie był oficjalnie sygnatariuszem manifestu. To też często popełniany błąd, bo wydaje się, że no manifest Oberhausen to właśnie ta czwórka. Nic z tych rzeczy. Jedynym wielkim twórcą, który sprawdził się w kinie zachodnio-niemieckim powojennym jako sygnatariusz Oberhausen, był Aleksander Kluge. O nim zresztą też warto byłoby kiedyś porozmawiać. A inny sygnatariusz, Edgar Reitz, tak pisał. Ci, którzy nie podpisali manifestu, są równie dobrymi Oberhausenczykami, jak sami Oberhausenczycy. Bo przecież, dodawał, dziedzictwo Oberhausen może się ziścić z każdym nowym pokoleniem. Nie jest ono związane tylko z przypadkową obecnością owych 26 kpiarzy. Bo 26 było tych, którzy manifest podpisali. Nasi dzisiejsi bohaterowie, Werner Herzog i Wim Wenders, to pokolenie wojny, 42 Herzog i 45 Wenders. Powtarzam raz jeszcze, bo to jest istotne z punktu widzenia takich wątków biograficznych dotyczących tego kina. To byli twórcy, którzy już nie wnosili do kinematografii zachodniej niemieckiej pamięci UFO, prawda? To była wyraźna cezura. Rozpoczynało się faktycznie coś nowego, co było ostrą, czarną krechą oddzielającą kino dawnych czasów od kina nowego. W 1966 roku Werner Herzog zrealizował dość dziwny, bo groteskowy film o wojnie, Bezprzykładna obrona twierdzy Deutschkreuz. Tak ten film się nazywał, zresztą tytuł już wiele mówi. W tym samym roku Wenders kręcił swoje filmy krótkie. Ani Herzog, ani Wenders nie wchodzili do kinematografii poprzez asystenturę u mistrzów. W taki sposób wchodził do kina zachodnioniemieckiego Volker Schlöndorff, który był asystentem m.in. Louisa Malla, wielkiego twórcy francuskiej nowej fali. Więc można powiedzieć, że w gruncie rzeczy i Herzog, i inni byli w jakimś sensie amatorami, uczyli się kina, by także z marszu na własnych błędach. Natomiast w pewnym momencie Wenders zapisał się do szkoły filmowej, do monachijskiej Hochschule für Film und Fernsehen i ją zresztą skończył. I w 1966 roku, kiedy Herzog zrobił tę swoją bezprzykładną obronę twierdzy Deutschkreuz, Wenders kręcił krótkie filmy szkolne, które zresztą nie bardzo się podobały ani nauczycielom szkoły filmowej, ani jego współpracownikom, ponieważ Wenders miał nieprawdopodobną tendencję do wydłużania ujęć, do bardzo takiego opowiadania bez akcji. Uchodził zresztą przez długi czas w kinie zachodnioniemieckim jako taki filmowy maruda, który wiele ma do powiedzenia, ale robi to w sposób mało atrakcyjny. Jego stały montażysta Peter Przygoda przez 2D, zobaczcie Państwo, to nazwisko w większości filmów Wendersa, no nieustannie go przywoływał do porządku, mówiąc, no skróć to ujęcie nie może trwać 5 minut samochód, nie może jeździć 5 minut przez ulicę miasta, albo ktoś nie może stać w jednym miejscu przez 3 minuty. Ale taki jest Wenders. Ja z nim kiedyś dla kina robiłem wywiad, drodzy Państwo, i to rzeczywiście była katorga. Jest to człowiek ogromnie flegmatyczny, a przynajmniej taki był wtedy, strasznie introwertyczny, przeciwieństwo artysty, ktoś, kto zamyka się w sobie, ktoś, kto się chowa przed rozmówcą, ktoś, kto szuka kąta, żeby gdzieś umknąć, jeśli to jest tylko możliwe. Takim był Wenders w latach 70., 80. i jeszcze wtedy, kiedy robiłem z nim wywiad po filmie Lisbon Story, a to już był początek lat 90. Zresztą spotkaliśmy się w hotelu Bristol w Warszawie. Może ten hotel go bardzo tłumił, bo Wenders lubi takie klimaty bardzo swojskie, hostelowe. Źle się czuję w wytwornych miejscach. On też zmieniał swój wizerunek. Nie wiem, czy Państwo pamiętają ostatnie zdjęcia Wendersa. To jest człowiek, no, przypomnę tylko rocznik, 45, a więc prawie 70-letni. Nie, 70-letni. Zresztą Berlinale mu zrobiło z tej okazji 2 lata temu wielką retrospektywę. Człowiek, który dzisiaj przypomina hipisa, ale kiedy był młody, przypominał dobrze wychowanego, nie wiem, członka kółka różańcowego, więc ta zmiana wizerunku jest niewiarygodna i też wiele świadczy o ewolucji samej osobowości tego twórcy, którego filmy no, też wydają się być coraz młodsze w sensie energii, jaką rozniecają. A Herzog, proszę Państwa, przeciwieństwo, obierze świat, globtroter, człowiek, który dobrze się czuje z mrówkami gdzieś na pustyni androaborygenów i równie dobrze zna ulicę Tokio, a jeszcze lepiej mu na jakimś płaskowyżu amerykańskim. Ktoś niebywały, ktoś, kto zresztą w moim odczuciu zasługuje na miano takiego kompletnego dezertera z kina niemieckiego. To jest ktoś, kto czasami jeszcze kręcił filmy po niemiecku, ale to nie były w istocie filmy niemieckie. To były filmy, które uciekały w różne najdziwniejsze, egzotyczne zakątki świata wraz z ich twórcą i aktorami od Australii po najdalsze miejsca w Ameryce Północnej. W zasadzie Herzog jest z natury filmowcem, kulturoznawcą. Jego interesuje kino jako warsztat do rozpoznawania kwestii antropologicznych. Inna rzecz, że te filmy się świetnie ogląda. One są atrakcyjne, w przeciwieństwie do większości filmów Wendersa. Nie mówię o dzisiejszym, o którym powiem. Ale to jest ktoś, proszę Państwa, kto za pomocą kamery no, jest eksplorerem, jest kimś, kto szuka w świecie tajemnic, kto próbuje te tajemnice nazwać, kto próbuje te tajemnice zarejestrować. I w istocie Państwo wiedzą, fabuła nieustannie wadzi Herzogowi. On robi przez długi czas wyłącznie filmy fabularne, ale w tych filmach fabularnych tkanka anegdotyczna daje się znakomicie stłumić. Zawsze na ważnym drugim, trzecim planie mamy dyskurs o miejscu, o przestrzeni, o świecie. Dyskurs kulturologa, który pracuje za pomocą kamery. I wiecie Państwo doskonale, że od bardzo wielu lat Herzog przeciwstawia kino dokumentalne, kinu fabularnemu, robiąc praktycznie wyłącznie już dokumenty. Jaskinia zapomnianych snów. Cudowny dokument z 2010 roku o odkrytych jaskiniach francuskich z liczącymi sobie kilka tysięcy lat malowidłami, właściwie najstarszym świadectwem kultury wizualnej Europy. Zrobił film o początkach kina, w czasach, kiedy kina nie było jako aparatu, tylko kinem były naskalne malowidła. Nie chcę wymieniać innych tytułów, bo w filmografiach Państwo je bez problemu znajdziecie, ale chcę tylko zwrócić na to uwagę, że dzisiaj macie Państwo do czynienia z filmami twórców, którzy lokują się na antypodach nowego kina niemieckiego. Kino Wendersa chłodne, wyrachowane, intelektualne, fascynujące, ale długo nas zagrzewa, a w ogóle nie ogrzewa. I Herzog, który działa fantastycznie na nasze emocje, który kręci filmy o egzotycznych miejscach świata, o egzotycznych bohaterach, tak jak Hitchcock kręcił swoje kryminały. Mistrz kulturologicznego suspensu. Stroszek akurat troszkę z tego porządku się wyłamuje, ale to, co mówię, jest prawdą, jeśli nawet nie wszystko Państwo zdołacie dzisiaj potwierdzić filmem, który za chwilę zobaczycie. Ten chłód Wendersa wynika też stąd, że w zasadzie Wenders mógłby zamienić kamerę na pióro. Dobrze by się czuł jako pisarz. Wiele zresztą publikuje. No nie ma filmu Wendersa, do którego by nie powstała książka, albo przynajmniej komentarz w formie bardzo obszernej broszury. Nieustannie notuję swoje przygody życiowe rozmaitego rodzaju i tych książek Wendersa w księgarniach jest ogromnie dużo. I Herzog, który zafascynowany jest niemieckim ekspresjonizmem filmowym i Lotą Eisner, znakomitą badaczką tego kina. Proszę Państwa, w latach 70. on się pieszo przez Alpy wybrał do chorej Loty Eisner do szpitala w Paryżu. No, zupełnie nieprawdopodobny gest uwielbienia dla mistrzyni, ale wpisujący się w jego sposób myślenia o kinie, robienia filmów. Iść przez Alpy tydzień do chorej kobiety, przecież ona mogła w tym czasie umrzeć, więc też jakoś nielogiczny gest, prawda? Bo jeśli idziemy do kogoś chorego, to raczej szukamy najszybszego kontaktu. A on się wybrał przez oblodzone Alpy i z Monachium szedł ponad tydzień, został jeszcze na szczęście żywą. Ale to, kochani, znakomicie dowodzi pewnej oryginalności, dziwaczności tego człowieka. No bo pamiętacie Państwo, w roku 1978, niedługo po Stroszku, kręci film Fitzcarraldo. Film, który jest wyczynem i filmowym, ale przede wszystkim biologicznym, ludzkim. No wiecie Państwo, widzieliście film. Film jest o tym, że trzeba przenieść przez Andy statek. Bo baronowi Kauczukowemu, granemu przez Klausa Kińskiego, stałego aktora Herzoga, przyszło do głowy, aby w dżungli zbudować operę. Piękny film, cudowny film. No ale trzeba być wariatem, żeby kazać aktorom bez dublerów występować w takim filmie. Zresztą na planie Fitzcarralda zginęło kilku czy kilkunastu nawet Indian. To jest człowiek owładnięty manią autentyzmu, proszę Państwa. W Fitzcarraldo bodaj jedna scena powstała w studiu. Wyobraźcie sobie, ekipa w dżungli, w Andach, ekipa filmowa. To są aktorzy, którzy są przyzwyczajeni jednak do pewnego komfortu studyjnego, a tam trzeba przenosić przez góry statek. Mówię o tym, pewno część z Państwa o tym wie, żeby uzmysłowić Wam, że ten jego pomysł z wizytą Loty Eisner na łożu śmierci, którą się zdobywa przez Alpy, no jest w jakimś sensie z tym wyczynem porównywalny. A jeszcze w 72 roku powstaje film Agiurę Gniew Boży, też z Klausem Kińskim, o konkwistatorze hiszpańskim w Ameryce Południowej. Film też kręcony właściwie na granicy, czy nawet przekraczający granicę jakiegokolwiek rozsądku, bezpieczeństwa. Taki jest Herzog. Ryzykant, chyba największy ryzykant w kinie europejskim, proszę Państwa. Ja nie wiem, jak związki zawodowe, które z natury rzeczy są tak restryktywne, jeśli chodzi o chronienie praw artystów, aktorów, reżyserów w Niemczech, w tym wypadku reagują, bo to na wyjściu można założyć, że film przyniesie z sobą ofiary. Przy Fitzcarraldzie też były ofiary, wprawdzie nie wśród aktorów, wśród ludności tubylczej. Kochani, no i ten dzisiejszy film, Stroszek, cudowny film, ale film, który jest w tym porządku utworów Herzoga pewnym wytchnieniem. Proszę Państwa, i Herzog, i Wenders, i Fassbinder tęsknili do Ameryki, każdy na swój sposób. Fassbinder tę tęsknotę, tę miłość próbował tłumić, robiąc kalki filmów gangsterskich, robiąc imitacje filmów gangsterskich we wczesnej swojej twórczości. Wenders na długi czas w ogóle się przeniósł do Ameryki. Zresztą zrobił opowieści Hameta, jak państwo wiecie, film finansowany przez Coppolę. Robił film z Nicolasem Rejem, fabularyzowany dokument. I mieszkał bardzo długo w Ameryce. Miał podobny stosunek do Niemiec, co Herzog. Mierdziła go drobnomieszczańskość, czy mieszczańskość tego kraju. Mierdził go cud gospodarczy, pęd społeczeństwa do sukcesu materialnego. Po prostu uciekł do Ameryki. Trzeci z nich, Herzog, chciał studiować w Ameryce. Nawet zapisał się w Pittsburghu na studia filmowe, ale szybko zrezygnował. Poznał, jako jedyny poznał bardzo wcześnie Amerykę od tej smutnej, biednej, prowincjonalnej strony. Stroszek, bohater filmu, to rodzaj kryptonimu wykonawcy głównej roli, bohatera, człowieka z kryminalną przeszłością, grajka podwórkowego, postaci niewiarygodnej w kinie światowym. Nie ma drugiego Stroszka, drodzy państwo. To jest naturszczyk, ale takich naturszczyków nie pamiętamy z innych filmów. Wsłuchajcie się państwo w kadencję mowy tego człowieka. On o sobie mówi zresztą w trzeciej osobie, tworząc taki brechtowski dystans do swojej postaci. Ktoś prosty, czasami nam się wydaje, że w jakimś sensie i tak jest traktowany przez środowisko, upośledzony, na pewno upośledzony przez rodzinę, bo wychował się właściwie bez rodziców, gdzieś tam we wczesnym wieku odnaleziony na podwórku i szybko popełnił delikty kryminalne. Zresztą film się kończy wyjściem Stroszka z więzienia, a więc poniekąd takim sygnałem autobiograficznym. Człowiek wielu talentów, bo gra na wielu instrumentach i wyśmienity naturszczyk, drodzy państwo. Herzog wielokrotnie mówił, że w zasadzie wystarczyła komenda bez próby przed kamerą. Komenda w czasie realizacji zdjęć i reżyser uzyskiwał to, czego się spodziewał. Jakiś taki talent aktorski. Czasami mówi się o takich ludziach, że to zwierzę filmowe. To jest taki najcudowniejszy zwierzak filmowy w kinie europejskim. Zresztą, jak państwo też pamiętacie, przetestowany wcześniej przez Herzoga w filmie Zagadka Kaspara Hausera w 1974 roku. Proszę państwa, film jest gorzką, smutną opowieścią, a być może balladą o utraconym szczęściu. Tenże Stroszek wybiera się wraz z przyjaciółką, prostytutką i z dziwacznym sąsiadem do Ameryki, do krewnego tego właśnie sąsiada. Tam chcą rozpocząć nowe życie. No, film opowiada o tym, na czym to nowe życie polega, jak ono jest nieciekawe, brzydkie w tym kraju tysiąca możliwości. Kończy się tragicznie dla wszystkich bohaterów. Jest w tym filmie cudowna sekwencja, na którą zwracam państwu uwagę, bo ona jest stosunkowo krótka. Napadu tej dwójki dziwaków z Niemiec, no, na salon fryzjerski. Oni chcą okraść bank, ale bank jest zamknięty, więc patrzą, co jest najbliżej. No, najbliżej jest zakład fryzjerski. Rzeczywiście robią skok na fryzjera, co już samo w sobie jest dość absurdalne. No ale gorzką i wysoką cenę za to płacą, bo jeden z bohaterów zostaje pochwycony i uwięziony w trakcie, kiedy robią sobie zakupy w obległym supermarkecie. Kupują zresztą jakieś chipsy, nie wiem, jakieś indora czy gęś zamrożoną, bo to taka jakaś dziwna kula. Tyle pozostaje z tego napadu na fryzjera. To w takiej interpretacji słownej brzmi zapewne mało przekonywająco, ale zobaczycie państwo, jaki klejnocik reżysersko-aktorski Herzog zrobił z tej, właśnie nie z sekwencji, bo to jest kilka scen, które się składają na narrację. Film kończy się zresztą też tragicznie dla głównego bohatera, o czym już Państwu nie powiem, żeby nie psuć suspensu, a to właśnie taki hercogowski suspens. Natomiast proszę, abyście Państwo jeszcze zwrócili uwagę, możecie o tym nie wiedzieć albo tego nie dostrzec, na ten dziwny park rozrywki na peryferiach Ameryki. No, główną rozrywką tego parku są domowe zwierzęta trącane prądem za szybą, za witryną, które wykonują dziwaczne ruchy. A to kura tańczy, ale ona nie tańczy, ona jest po prostu drażniona prądem, więc ucieka z tego talerza, gdzie ją prąd drażni, co wygląda na dziwny taniec. Królik jest strażakiem w wozie strażackim. Inna kura gra na pianinie. Strasznie smutny i powiedziałbym taki właściwie dantejski to obraz Ameryki, schyłkowej Ameryki, w której nie ma już Indian, są tylko przebrani, półpijani, kiedyś Indianie, którzy czatują na parkingach i przydają temu miejscu jakiejś aury dawno postradanej atrakcyjności. Ale to jest ta Ameryka, którą Herzog zastał, kiedy studiował w Pittsburghu, zresztą jako stypendysta Fulbrighta. Wracał do Ameryki bardzo często, ale wracał już na peryferię kontynentu. Wracał do enklaw kulturowych. Warto może jeszcze słowo powiedzieć o tym nazwisku Stroszek, bo to jest ciekawa historia. Brzmi to z Polska oczywiście, prawda? W każdym razie jakiś taki rdzeń germański w tym jest. W swoim filmie Znaki życia z 1967 roku, zresztą też cudownym filmie opowiadającym o tym, jak to żołnierze Wehrmachtu pod koniec wojny w Grecji no już nie mają z kim walczyć i w zasadzie nudzą się, pilnują składu nikomu niepotrzebnej już amunicji. Więc taki film o absurdzie wojny, troszeczkę egzystencjalistyczny, ale z drugiej strony bardzo, bardzo ironiczny. Główny bohater, żołnierz niemiecki, nazywa się Stroszek, postać filmowa. A wiecie Państwo, skąd się ta nazwa wzięła? Otóż Herzog miał w czasie studiów kolegę, który się nazywał Hauke Stroszek i który wyręczył go kiedyś w pracy seminaryjnej na monachijskim uniwersytecie. Herzog kręcił wtedy jakiś film. W podzięce za to temu Haukemu Stroszkowi Herzog obiecał, że nazwie jego nazwiskiem bohatera swojego filmu. No i nazwał nie jednego, ale dwóch filmów. Także nie jest to żaden taki sygnał słowiańskości tego bohatera, czego można by się spodziewać. On ma problemy z artykulacją, mówi dość dziwnie, więc można by mu przypisać język niemiecki jako język obcy, ale szybko się Państwo zorientujecie, że taka jest uroda i taki jest pomysł Stroszka na artykułowanie myśli za pomocą języka. On nie mówi kalkami, on nie mówi językiem gazetowym. Jego język wypływa faktycznie z jego emocji. I tu też Herzog jako reżyser zupełnie tego nie tłumi. Pozwala mu mówić jego językiem, co przydaje tej postaci aury no, niezwykłego autentyzmu, a co jednocześnie zaskarbia sobie u nas dużą sympatią. O, byłoby o tym troszkę mówić. Państwo zobaczycie 100-minutowy film, który w wartkiej narracji wyprowadzi nas szybko z Niemiec do Ameryki, która okaże się piekłem dla wszystkich bohaterów. I drugi film, krańcowo odmienny, całkowicie odmienny, proszę Państwa. Ja radzę i proponuję, abyście Państwo gdzieś tam między tymi filmami, nie wiem, odreagowali pierwszy, bo będziecie mieli kłopoty z drugim, z wejściem w drugi film. Będzie w takiej kolejności, tak? Bo nagle ze świata przygody, smutnej przygody, wejdziecie w świat myśli, w świat poezji, w świat cudownego światłocienia operatora Henri Alekana, który robił zdjęcia do Nieba nad Berlinem. I trzeba się przestroić, przestawić na inny typ emocji, na inny typ narracji, poszukać tych emocji w sobie. Jeśli ktoś pamięta z Państwa Berlin z lat 80., a to już chyba nie, prawie nikt tego miasta z tych czasów nie pamięta, to wtedy to przychodzi oczywiście łatwiej. Ale to nie jest film o Berlinie. To jest film o pewnej skazy, czy o pewnym miejscu w umyśle, w pamięci o nazwie Berlin. Film powstał, był kręcony w 1986 roku, a więc tuż, jeśli patrzeć na skalę dekady, no, praktycznie tuż przed upadkiem muru. Jego bohaterami są dwaj aniołowie, którzy fruwają nad Berlinem, więc gdzieś tam jakiś taki proroczy motyw się pojawia, bo raz są w tym Berlinie Wschodnim, raz w Zachodnim, ale też ktoś gorzko powiada w tym filmie, czy powiada taką sentencję, że no, Berlin łatwo rozpoznać, bo gdziekolwiek idziesz, to zawsze skończysz na murze, prawda? To była ta bolesna prawda tego miasta. Aniołowie sobie fruwają nad Berlinem. Nie porozumiewają się z mieszkańcami tego miasta, bo są niewidzialni. Aniołów widzą tylko dzieci. To jest fantastyczny koncept i pomysł Wendersa na to, jak uczłowieczyć anioła. Anioł, alegoria czegoś niebiańskiego, cudownego, jest widoczny tylko dla tych osób najmniej winnych albo dla niewinnych, dla dzieci, tak? Którzy widzą aniołów, ale nie potrafią się z nimi porozumieć w sensie dialogu. Oni się porozumiewają za pomocą pewnych sygnałów, jakie sobie wysyłają, mimiki, gestów. A aniołowie mówią do siebie sobą w mowie wewnętrznej, internalizując ten dialog. Dialogizują sobą. Oczywiście nie jest to dla nikogo słyszalne, więc mogą o ludziach wszystko powiedzieć, bo nikt ich i tak do odpowiedzialności nie pociągnie. Więc to jest cudowne, jak Peter Handke, autor scenariusza, wraz z Wendersem wykreowali ten wewnętrzny, duchowy świat miasta drugiej połowy lat 80. Berlin bardzo często bywał przestrzenią filmową. Od początku kina miasto Berlin grywało różne role. Miasta dla zakochanych, miasta tragicznego, miasta terroru faszystowskiego, miasta podzielonego. Wenders jest jakby ponad tymi dyskursami. Ale paradoksalnie jest to też w jakimś sensie film polityczny. Czym dalej jesteśmy od końca lat 80., od upadku muru, tym bardziej dostrzegamy w nim jakby tę jego proroczą, wizjonerską niemal myśl. Oczywiście niezałożoną, nie wymyśloną przy biurku, ale taką, którą to Berlinowi historia przydała. Proszę Państwa, trzeba ten film posmakować. Film ma dość ubogą fabułę. Będziecie Państwo po jednak mimo wszystko rozpanoszonej fabule Strożka. Nagle to będzie inny rytm poezji. Ja muszę do wykładów Państwa robić konspekty. Już długo nie robiłem konspektów, tu zawsze robię. I właśnie myślałem, jak w takim punkcie ująć to, co bym chciał powiedzieć o tym filmie. I napisałem mniej więcej w tym sensie, że to jest poezja w powiązaniu ze światłocieniem. A więc taki, powiedziałbym, szpagat praktycznie w kinie niemożliwy, tak? Bo światłocień jest miarą wyobraźni kinowej, jest miarą obrazu. Słowo, kino znosi, czasami nawet bardzo dobrze. Ale w tym powiązaniu światłocienia i poezji udał się Wendersowi miks jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny w historii kina. Zresztą poezja Handkego jest czytana przez jednego z aniołów, którego gra Bruno Ganz. I jeśli Państwo uświadamiacie sobie, czy potraficie wyobrazić tę postać, to najłatwiej sobie Bruna Ganza wyobrazić poprzez jego cudowny, aksamitny głos. Zwróćcie Państwo uwagę, jak głos może budować nastrój filmu. Głos w służbie poezji, ale nie czynić jednocześnie film jakąś namiastką, obrazową namiastką sztuki słowa. Bo to jest w tym filmie wielkie, że on pozostaje poetycki, ale pozostaje zarazem bardzo filmowy. W hołdzie dla operatora Alekana Wenders jego nazwiskiem nazwał cyrk, który się pojawi w fabule filmu. Cyrkówką będzie jego ówczesna żona, francuska aktorka Solveig de Martin. To też taki hołd Wendersa dla kultury francuskiej. Wenders po pożegnaniu z Ameryką stał się bardzo frankofoński. Znakomicie zresztą mówi po francusku. Film o Berlinie z cyrkiem w jednej z głównych ról, z aniołami. No, kiedy o tym mówię, część z Państwa sobie pomyśli, no przecież to już były czasy schyłkowej NRD. Wiele można było już usłyszeć z tej schyłkowości, w sztuce nawet NRD-owskiej. W trawie okalającej przedmieścia Berlina piszczał koniec NRD-a. Wenders zrobi film o aniołach, którzy szybują nad miastem. I w tym sensie mogę Państwu powiedzieć, że uważam, iż jest to jeden z najciekawszych filmów o podzielonym mieście. Bez wsadu intencji ideologicznych, politycznych, jakichkolwiek pozaestetycznych. Wenders zrobił czystymi środkami poezji, sztuki obrazu film o końcu miasta przedzielonego murem, o pewnej poszarpanej cywilizacji w środku Europy. I myślę, i zachęcam Państwa do tego, aby dać się uwieść przez tę miarę poetyckości tego filmu. Nie szukać na siłę odpowiedzi, po co to, co w tej chwili widzę, jest w tym miejscu, a jak to się ma z tym, co będzie. Nie szukajcie Państwo takich jednoznacznych motywacji przyczynowo-skutkowych, chociaż film nie jest amorficzny, ale jego prawdą jest prawda naszych wewnętrznych emocji, a nie prawda powierzchni ekranu, więc każdy z Państwa musi znaleźć właściwy diapazon do odbioru tego filmu. Będzie to, jak powiadam, może nie do końca łatwe, ale wiecie Państwo z przekonaniem, że to nowe kino niemieckie było czymś bardzo ciekawym, fantastycznym, jeśli zniosło w sobie takie osobowości jak Fassbinder, Wenders i Herzog. Jeśli zniosło w sensie, pozwoliło im zaistnieć, a nie zniosło, w sensie wytrąciło, prawda? Ale ja celowo użyłem tego słowa, bo być może ktoś z Państwa dojdzie do takiego wniosku, że tak odnosząc myślenie o tym kinie do tych dwóch filmów, czy patrząc na nowe kino niemieckie poprzez te dwa filmy, trudno znaleźć pewną wspólnotę, która mówiłaby o jakiejś jednolitości tej formacji. Więc każdy z Państwa będzie miał szansę rozwikłania tego dylematu, czy istniało coś takiego jak nowe kino niemieckie. No istniało, bo wcześniej było stare, a potem było jeszcze nowsze. Ale czy faktycznie mieliśmy do czynienia z falą? Bo z formacją na pewno, ale z taką formacją określoną przez biografię tych twórców. Oni, Państwo widzieliście mniej więcej, w tym samym czasie się urodzili, w tym samym czasie ich inicjacja w kinie się dokonywała. To jest ciągle trudny problem, ale na szczęście nie musimy tu rozwiązywać definicji. I ja też proszę panią doktor, żeby nie było pytanie stricte definicyjne, jeśli chodzi o nowe kino niemieckie, bo zachęcam państwa, żeby do tych nowych, a dzisiaj już starych 70-letnich panów podejść z całą otwartością i z całą taką dyscypliną, która pozwala nam zgodzić się z czymś, co nawet trudno sobie pomyśleć jako jednorodny pomysł na sztukę. Nie tym chciałem zakończyć, ale zakończę, bo za chwilę Stroszek i ten cudowny Bruno S. i ta wyrafinowana Solveig do Martin. Tak sobie myślę, gdyby tak zmiksować oba filmy, pozwolić pocyrkować Stroszkowi, a wysłać Solveig do Martin do Ameryki, do tego Luna Parku, gdzie tańczy drażniona prądem kura, może by też coś ciekawego z tego wyniknęło. Zmiksujcie państwo sobie taki wirtualny film z dzisiejszych dwóch, które zobaczycie za chwilę. Dziękuję pięknie i życzę dobrej projekcji.
Dziękujemy bardzo. Oczywiście nie będzie definicyjnych pytań o kino, o nowe kino niemieckie, ale i tutaj wiem, że jest wcześnie, żeby mówić o egzaminie, ale już w przyszłym tygodniu pojawi się spis lektur, między innymi właśnie ten rozdział profesora Gwoździa o którym była mowa. I dzisiaj też właśnie rozmawiałam tam z księgarnią na dole i dla uczestników Akademii z Karnetem będzie rabat na ten trzeci tom kina. Także ta informacja się pojawi u nas na stronie, ale już teraz chciałam państwu to przekazać, a teraz zapraszam na przerwę. Dziękuję bardzo.